ostatniej katechezy w oparciu o Ewangelię, która była w ubiegłej niedzieli. Rzecz dotyczyła, jak Chrystus chce przywrócić piękno ludzkiej miłości, małżeństwu. I słyszeliśmy zdanie, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. I na ogół to zdanie jest opacznie rozumiane, w tym sensie, jakby Chrystus przyniósł nam, słabym ludziom, jeszcze doskonalsze, bardziej wyrafinowane prawo. A to tak nie jest. To trzeba tak rozumieć, co Bóg złączył z sobą przez przymierze, najpierw na Synaju, a już to przymierze na Synaju było porównywane do miłości oblubieńczej. A później, co Bóg złączył z sobą w Jezusie Chrystusie, Bogu, który stał się człowiekiem, by się zjednoczyć z partnerami do małżeństwa przez krzyż i zmartwychwstanie, przez swego Ducha. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Nie wchodźcie w związki małżeńskie, jeżeli nie jesteście zjednoczeni z tą mądrością i mocą krzyża. Bo przecież człowiek jest stworzony na obraz Boga, najpierw na obraz i podobieństwo Boga, a później jako mężczyzna i kobieta. Najpierw musi w sobie zrealizować swoje człowieczeństwo przez napełnienie się Bogiem, żeby to Bóg był motorem, mądrością i mocą w małżeństwie. Żeby małżeństwo nie tyle wymagać, oczekiwać i rozczarowywać się, tylko żeby dawać i mieć z czego dać. Z tego Boga, który krzyżu jest większa niż zło. I po to zmartwychwstał, żeby to, tę większą miłość w nas obecnić. I mówiliśmy, że dramat, który króluje w łonie chrześcijaństwa w Kościele katolickim, można nazwać fałszywy optymizm. Półśrodki. I dlatego też co trzecie, co czwarte małżeństwo zawarte w Kościele jako sakrament nierozerwalny niestety się rozpada. To byłoby przybliżenie katechezy ubiegłej niedzieli, a teraz dnia dzisiejszego. To odezwanie się nauczycielu dobrym to była powszechnie stosowana formuła grzeczności w stosunku do uczonych w piśmie, którzy byli nauczycielami wiary, w tajemniczali w Pismo Święte. I dopiero fakt, że ten młody człowiek upadł na kolana przed Jezusem, oznacza, że w Jezusie widział jakieś wyjątkowe narzędzie Boga na tym świecie. I znamienne, że Jezus to obiegowe sformułowanie, tę obiegową grzecznością formułkę koryguje. Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Warto sobie to zapamiętać. I w stosunku do siebie, i w stosunku do otoczenia. Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Nikt z ludzi nie jest dobry. My jesteśmy, chcę powiedzieć Jezus, taką sklejką dobra i zła, światłości i ciemności. I trzeba powiedzieć, że ci, którzy się zbliżają w światłość Boga, a ta światłość przyszła do nas w krzyżu, im bardziej się zbliżamy, tym bardziej czujemy, że w nas jest aż tyle zła, że nie dorastamy. Natomiast ci, w których nie ma światłości, to mają poczucie, że są bez grzechu. Którzy nie wchodzą światło Pisma Świętego, nie interesuje ich to. To mają poczucie bezgrzeszności i później mój podstrzyga mogę się spowiadać, ja nie mam grzechu. Natomiast ci, którzy chadzają do spowiedzi, a powinno się chodzić przynajmniej co miesiąc, tak na Boża Medjugorje, to później człowiek ma taki problem, przynajmniej ja go mam. Albo wszystko we mnie jest grzechem, albo rzeczywiście nie mam się z czego spowiadać. I jaki wariant wybrać? Otóż niestety trzeba wybrać ten wariant, że nic we mnie nie jest czyste do końca, wolno od skazy grzechu. I że my funkcjonujemy tak jak dzisiejsze wprowadzenie do tej mszy świętej brzmi, jeżeli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, któż się ostoi? Nie mamy szans. Ponieważ w momencie, kiedy to światło Bóg odszedł przez grzech pierworodny, na skutek grzechu pierworodnego z naszych wnętrz, zaistniały tam ciemności i w gruncie rzeczy ani nie potrafimy dobra od zła rozróżniać do końca, ani tym bardziej wykonywać wszystko wiernie. Taka jest nasza ludzka kondycja. Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. To by dobrze zrobiło dzisiaj w Polsce wielu tym, którzy mówią, my jesteśmy dobrzy. I drugi moment, przez ten moment Jezus chciał powiedzieć, jeżeli uważasz, że jestem dobry, to pomyśl, czy jestem tylko człowiekiem, czy nie jestem także Bogiem, Mesjaszem, który przyszedł na ten świat. Zastanów się. I drugi taki argument, przez który Jezus temu człowiekowi chce zwrócić uwagę, kim on jest, to fakt, że wymienia tylko przykazania z drugiej tablicy Dekalogu. Druga tablica Dekalogu dotyczy miłości bliźniego. Nie wymienia przykazań z pierwszej tablicy Dekalogu. Przez to daje mu do zrozumienia, że przed tobą stoi Bóg, który przyszedł na ten świat. Miłość Ojca Niebieskiego, Synu. Masz do czynienia z Bogiem. Na to młodzian reaguje, nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od młodości. I Jezus wejrzał na niego z miłością. Powiedział, że tak, te dwie tablice Dekalogu streszczają się, miłuj Boga całym myślą, całym sercem, pierwsza tablica Dekalogu, a drugiego jak siebie samego. Czyli Jezus mu przetłumaczył to. Gdybyś rzeczywiście umiłował Boga całą swoją istotą, Bóg cię sobą wypełniał, wtedy byłbyś zdolny do tego, żeby drugiego człowieka miłować tak jak siebie, czyli twoje posiadłości należałyby do biednych. I mu proponuje, jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj Bogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Co Jezus chce przez to powiedzieć, przez to wyrażenie, jednego ci brakuje. Brakuje ci, masz dobrą wolę, ale brakuje ci poznania samego siebie. Żyjesz w ogromnych złudzeniach. I te złudzenia ja za chwilę odsłonię w tobie. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj Bogu i chodź za mną, a kim jestem, to ci podpowiedziałem przez te dwa argumenty. Lecząc pochmurniał na te słowa, oczy zasmucone, miał bowiem wiele posiadłości. Nie zdawał sobie sprawy z tego, że jest bałwochwalcą, że jest jego życie pierwszą tablicą Dekalogu, a więc miłością. Miłość Boga jest czymś pozornym, ona nie owocuje później w tym, żeby nie troszczy się tylko o siebie, ale też zadbać o innych. Jezus mówiąc dalej, dlaczego Jezus spojrzał na niego z miłością? Dlatego, że w tamtych czasach, w czasach Jezusa, jego kasta, kasta posiadaczy ziemskich, a tych posiadłości o wiele, to byli ludzie wrogo usposobieni do Jezusa Chrystusa. Żeby się jakoś rozgrzeszyć, mówili, jest wcieleniem Belzebuba. Ten młodzian był na tyle uczciwy, że przeciwstawił się tej opinii. Jest w stanie zobaczyć dobro w Jezusie Chrystusie. Jezus spojrzał na niego z miłością. Ale spojrzał na niego z miłością też dlatego, że za chwilę mu zaproponuje. Poznaj siebie, że żyjesz w złudzeniach, fałszywej doskonałości, pozornej doskonałości, ale też w tych słowach idź sprzedaj, co masz, pójdź za mną. To był moment powołania. Moment powołania. Jezus chciał dać mu do zrozumienia, że skoro ja jestem pierwszym zabijcą, to ja będę motorem twojego powołania, ja będę siłą duchową twojego powołania, to ja w tobie będę tym, który będzie realizował powołanie. I ostatecznie ów młodzieniec rozpoczął procesję wszystkich tych, którzy podziwiają Jezusa, padają na kolana przed Nim, ale ostatecznie realizują swoje plany w życiu. Dość pobuchwalcze. Spojrzał z miłością też dlatego, że Jezus wiedział, że posiął w jego wnętrzu niepokój. Odszedł upokorzony, bo przyszedł wielki, odszedł malutki. I z całą pewnością ten człowiek bardzo pilnie odtąd śledził Jezusa Chrystusa i jego losy. Skoro mu coś takiego zaproponował, to na pewno Jezus go bardzo intrygował i był pobożny, na pewno był podczas Paschy, najbliższej Paschy, kiedy Jezus został odrzucony, ukrzyżowany. Właśnie przez tę kastę posiadaczy ziemskich, przez arcykapłanów, uczonych w piśmie, faryzeuszy. I być może sobie wtedy gratulował, bo miałby wpadkę. Natomiast na pewno jako pobożny znowu przyszedł na pięćdziesiątnicę. Pięćdziesiątnica to były takie uroczystości dziękczynne, jakby dożynki. Po zebraniu wszelkich plonów, sadów i tak dalej, wtedy Izraelici gromadzili się w Jerozolimie na tydzień czasu aż, na dzień czynienia, na pięćdziesiątnicę. I wtedy Jezus wydał owoce swoich żniw, mianowicie zmartwychwstania na zgromadzonych wieczorników apostołów. I wtedy może przykro mu się zrobiło, że nie należy do grona tych, którzy wyszli na ulicę i głosili w Duchu Świętym wielkie dzieło Boże. Oczywiście my możemy powiedzieć, no ale mnie Pan Jezus nie powołał. Mnie Pan Jezus nie powołał. No, powiedzmy, tego tutaj przy ołtarzu to powołał na pewno. Gdybyśmy mówili, że nie wiem gdzie i kiedy odbyło się moje powołanie, to znaczy, że zupełnie nie znamy Pisma Świętego i chrześcijaństwa. Bo nasze powołanie odbyło się w momencie Chrztu Świętego. Oczywiście znowu jest problem, co z tym chrztem dzisiaj się dzieje, to kiedyś na ten temat mówiliśmy. Co z tym chrztem się dzieje, skoro chrzcimy dzieci, a rodzice są właściwie na poziomie pogaństwa. I gdyby rodziców zapytać, słuchajcie, czy wy przeżyliście swoje powołanie? Nie, my mamy powołanie do małżeństwa. A kto jest ojcem wiary i na czym polega powołanie w wierze, a więc my wszyscy żyjemy w wierze. Oczywiście ojcem wiary jest Abraham i definicja powołania i wybrania nas wszystkich w Chrzcie Świętym brzmi: w Tobie będą błogosławione, czyli zbawiane ludy całej ziemi. To jest definicja naszego powołania. I Jezus ma na myśli to, że w Chrzcie Świętym oczywiście jesteśmy zanurzani w tajemnicy Baranka Bożego, wody życia. Zło jest zabierane, zły duch, wlewany Duch Święty w nasze wnętrza. No ale to musi się rozwijać i tajemnica Chrztu Świętego powinna strawić całe nasze człowieczeństwo, nasze myślenie, naszą wolę, nasz umysł. Nasze powołanie można by tak ująć. Jezus mówi, w każdym powołaniu, które zainaugurował w Abrahamie: ja w Tobie chcę być zbawieniem całego świata. Ja przez krzyż i zmartwychwstanie chcę żyć w Tobie. Daj mi swoje człowieczeństwo. Daj mi swoje małżeństwo, daj mi swoją codzienność, swoją pracę zawodową, a ja temu wszystkiemu nadam wartość zbawczą całego świata. W powołaniu nie chodzi o to, żeby człowiek szedł i coś dobrego robił. Powołanie dobrze rozumiane to jest dopuszczenie do głosu w swoim wnętrzu miłości Ojca do innych ludzi. I oczywiście punktem kulminacyjnym tej miłości Ojca to jest tajemnica krzyża, którą Bóg Ojciec przyniknął przebóstwieniem, zmartwychwstaniem, żeby zmartwychwstały mógł teraz nas ożywiać i w nas iść do ludzi. To w tym kierunku niech idą w tym tygodniu nasze myśli, refleksje, żeby nie tyle przez wiarę rozumieć, że ja teraz na Bogu coś tam wycisnę, wymuszę. Coś, co jest dla mnie bardzo potrzebne. Tak Bogu wiernych rozumie wiarę. A ponieważ nie da się tego jakoś osiągnąć, w związku z tym popadnie w obojętność, pełną szacunku. A wiara polega na tym, że to nie Bóg mi się daje, ale Bóg mi się daje po to, żeby we mnie, memu życiu nadać wartość. Takiemu życiu, jakim ono jest w swojej szarości, codzienności. Po ludzku ono może być małe, przeciętne, ale jeżeli we mnie zaczyna żyć ta miłość, która w krzyżu jest zbawieniem, błogosławieństwem ludów całej ziemi, to wtedy moje życie jest wielkie i moje życie jest już Eucharystią. To wydarzenie z młodzieńcem jest opisane i w Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza. W tych moich książeczkach, które dzisiaj też tam wystawiłem, ponieważ pojawiają się osoby nowe, więc można sobie tam wziąć. Jest książeczka, która w czasie wakacji była rozpowszechniona na szkole biblijnej. Ja tam piszę w tych książeczkach i tutaj nieraz mówię, że jedno i to samo wydarzenie u różnych ewangelistów trzeba różnie rozumieć. Jest inna katecheza. I tak, ten młodzieniec, który nie poszedł, powołany, zaproszony, by zgodził się na to, żeby Chrystus w nim poszedł w świat. W Ewangelii Mateusza oznacza, że jego życie było niepłodne. Wyjątkowo niepłodne od tego czasu. Bo gdyby poszedł, to jego życie byłoby płodne. Niby się dokonywało zbawienie świata. Jezus brał jego życie. Być może należałoby do grona 70 uczniów. Jego życie byłoby płodne. I że przez płodność należy rozumieć rodzenie ludzi dla nieba. Chrystus, miłość Boża, w nim rodziłaby ludzi dla nieba. В Евангелии Марка, ведомо же, ходит о противостоянии сатанови, и на прикладе того младенца Иисус показывает ten typ opętania, o którym ja mówiłem, opętanie najgroźniejsze, nazwijmy to. Nie jest to opętanie ostre, którego się wszyscy ludzie boją, tylko to jest opętanie najgroźniejsze. Opętanie, w którym tkwi ten świat, nie interesując się dziełem Boga człowieka w tajemnicy krzyża. Jego krzyż staje się daremny. Opętanie. Pewien typ opętania funkcjonuje w świecie. I jeżeli ja nie daję i nie wydaję swego życia tam, gdzie Bóg mi się daje i wydaje do końca, a więc w krzyżu, mam jakieś lęki, to jest znak, że nie do końca jestem czysty od sił złego ducha. Bo każdy lęk, Jezus na przykładzie ojca wiary Abrahama, kiedy zażądał od niego jakby przekreślający swinia spełnione obietnicy ofiary z Izaaka, oddał mu z powrotem tego Izaaka. Wtedy, kiedy podjął decyzję, kiedy uwolnił się od lęku, że Bóg nie jest miłością. Ten, który spełnił obietnicę, nie jest miłością. A mu zwrócił Izaaka z wizją Jezusa Chrystusa. Że to nie ty złożysz ofiarę, tylko ja, Bóg, zejdę na ten świat, wezmę ciemności na siebie, przyjmie światło. A twoje życie i twoja ofiara będzie dla ludzi informacją. Uwolnijcie się od lęku. Od lęku, by dawać i wydawać swoje życie. Tam, gdzie Bóg najpełniej nam się oddaje. I wreszcie Ewangelia Łukasza. W tej Ewangelii to będzie w Nowym Roku Kościelnym. Ta Ewangelia dotyczy bogactwa, że my używamy słowa moje. A w tej Ewangelii będzie powiedziane nic podobnego. Okradłeś Boga, jeżeli mówisz, że to jest moje. Ponieważ w katechezie o szabacie, o roku szabatowym, Bóg mówi do Izraelitów w księdze kapłańskiej: wszystko jest moją własnością. To ja stworzyłem. To jest moje dla wszystkich moich dzieci. Dlatego szczyt tej Ewangelii, Ewangelii Łukasza, dzieje apostolskie, mówią o tym, że mieli jedno umysł, jedno serce. Wszystko mieli wspólne. I tutaj w tym miejscu można jeszcze przypomnieć z Ewangelii Marka, z rozdziału 5, to wydarzenie, kiedy Jezus przypłynął przez jezioro Galilejskie do kraju Gerezańczyków. Wybiegł naprzeciw niego człowiek opętany, który był strachem okolicy, ponieważ mieszkał w grobach i był niebezpieczny dla wszystkich, którzy tamtędy przechodzili. Wiązano go w pęta, w łańcuchy, on to wszystko rwał. Jezus, gdy przybiegł do niego, uwalnia go od swego ducha. Ale swe duchy powiedziały: skoro nas też jego chcesz uwolnić od nas, to pozwól, że my wejdziemy w stado świń. I stado świń, około 2000 stado świń, a więc popatrzcie, jaka siła demoniczna. Te świnie utonęły w jeziorze. Posłownie Jezus przegrał walkę z szatanem, szatan jakby go przechytrzył, a tymczasem Jezusowi chodziło o to, żeby pokazać szatan, jaką szatan jest potęgą i że on nad tą potęgą panuje, że jest Bogiem. Tymczasem pasterzy pobiegli do właścicieli, żeby się usprawiedliwić, to nie nasza wina, chodź zobacz, kto to zrobił, pociągnijcie go do odpowiedzialności. Dzisiaj była wielka afera w telewizji, wy przez tydzień czasu mówili o tym. Tak, prosili go, zobaczyli tego człowieka uwolnionego od demonów i mówili, tylko o jedno go prosili: odejdź z naszych granic. Odejdź z naszych granic. Przy tej okazji mówiłem o tym najgroźniejszym opętaniu. To nie ten opętany, który był pod strachem, był w swojej sytuacji, tylko właśnie ci właściciele, którzy zamiast przyjść i powiedzieć, no tak, to ty jesteś tym Mesjaszem i tak dalej, to my cię zapraszamy, mniejsza o te straty, ty, w tobie przyjmujemy inne życie, życie Boże. Tak nie zrobili, tylko powiedzieli, słuchaj, my ci to wszystko darujemy, nie będziemy cię ciągać do życia, ale ty odejdź stąd. Psujesz nam interesy. Typ opętania. I o tym trzeba odważnie myśleć, odważnie mówić, ale też i prosić Jezusa Chrystusa, Panie, ja wyrażam zgodę na to, żebyś powiedział mi, czego mi brakuje. Poznania siebie do końca, żebyś odsłonił mnie całkowicie przede mną, ale na tle krzyża i żeby ten z krzyża, ta mądrość i moc z krzyża była moją siłą, moim motorem, motorem mego życia. Czego sobie i wam życzę.